Earborne Media.
Dzień dobry, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Jeśli interesujesz się innowacją, inwestowaniem, startupami i tym, jak technologia zmienia świat, w którym żyjemy, to zapraszam do subskrypcji mojego newslettera pod adresem technofobia.com.pl, w którym znajdziesz wiele takich treści. A teraz życzę miłego słuchania. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będzie trochę wakacyjnie, no bo w końcu są wakacje i można zacząć wypoczywać. Ja długo czekałem na ten moment, ale wygląda na to, że uda mi się uciec aż na 2 miesiące wakacji. Czekałem, planowałem ten moment, taką przerwę od dawna, no bo wiecie, najpierw pandemia, potem trzeba było dokonać poważnej rewizji wszystkich swoich życiowych planów, teraz wojna w Ukrainie, ale w tym roku postanowiliśmy, że żeby się waliło, paliło, staramy się wszystko ustawić tak, aby od 1 lipca do 30 sierpnia być po prostu poza. No właśnie, i ja nie zakładam, że nie będę dotykał komputera i telefonu, już się nie oszukuję, zaakceptowałem to, że świat się nie zatrzyma na czas mojego urlopu, a ponieważ ja kocham grzebać i być na bieżąco i być gdzieś tam troszkę w socialach i podpatrywać, co się dzieje w projektach i firmach, których jestem zaangażowany, biorę udział, no to nie zakładam, że ograniczę kontakt do minimum, ale na pewno będę starał się być takim wycofanym na tyle, ile to się da. Poza tym pamiętam też jak dzisiaj, że wielokrotnie mi doradzano, jak skupić się na jednej rzeczy, na jednym projekcie, że to jest dobre. Ja kurde po prostu nie umiem. Ja żyję i cały czas oddycham tym robieniem malutkich projekcików i tych takich mini projekcików. I pewnie to mnie odciąga od tego, żeby robić jakieś gigantyczne, fajne, fajne projekty, które wypalają i są nieprawdopodobnie kasiaste, ale cóż, ja po prostu już chyba nie umiem za bardzo działać inaczej. Pewnie gdybym się skupił teraz na przykład na pół roku na jednym takim dużym zadaniu, to wynik byłby wspaniały, ale ja już tak nie chcę działać, ja już tak próbowałem robić i cóż, powiem sobie, muszę powiedzieć to szczerze, sprawia mi to ogromną, największą radość. Taki właśnie fakt tworzenia. Po prostu nie umiem przejść obojętnie obok biznesowej okazji. I większość z nich, nie wiem, 99% pewnie schrzanie, rozgrzebie, zniechęcę się tylko i porzucę, ale przynajmniej spróbuję. I to jest dla mnie ogromna wartość. Wiem, z perspektywy wielu osób, większości osób pewnie to brzmi kompletnie idiotycznie i chaotycznie, ale ja już tak mam. Po prostu się do tego przyzwyczaiłem, taki już jestem, zaakceptowałem siebie i nie chcę się pozbywać takiej cechy. Pewnie też, tak sobie to tłumaczę, wzięło się to stąd, że wiele razy w moim dorosłym życiu widziałem, jak walą się moje projekty i cudze i podświadomie chciałem przed taką sytuacją się obronić. Jedna praca w korpo? Nie, to nie dla mnie. Ja wolę mieć kontrolę nad moim życiem i pracę muszę rozdzielić na kilka projektów, które się dzieją w tym samym czasie. Bo jak coś się sypie w jednym projekcie, no to mogę wskoczyć i ugasić ten pożar. Jak się udało, no to skupiam się na pomocy w kolejnej spółce. Ciągle coś się dzieje, cały czas jest jakieś napięcie kreatywne. Nie ma czegoś takiego, że w jednej spółce czy wszystkich spółkach idzie super źle albo super dobrze. Każda faluje, każda ma sinusoidę wysuniętą w inny sposób. Kontrola nad moim życiem, moimi decyzjami jest dla mnie fundamentalna. Również nad tym, ile prowadzę projektów i dzięki temu ile zarabiam i jak będzie wyglądało moje życie za 10, 15 czy 20 lat, kiedy zdecyduję się przejść na emeryturę, ile wtedy będę miał pieniędzy, jakie będą wyglądały moje oszczędności, to jest moja decyzja, moje ryzyko. Efekt uboczny, po prostu zawsze jest coś do zrobienia. Cały czas. Do tego dochodzi życie rodzinne, przyjaciele, znajomi, czytanie, granie, oglądanie, komentowanie w social mediach. Wychodzi na to, że działam przez 12-14 godzin na dobę, uwielbiam pracować szczególnie w nocy. Jakbyście może tego nie zauważyli, to najczęściej wrzucam jakieś posty właśnie koło 2-3. No i to jest właśnie odpowiedź na robienie takich tylu rzeczy naraz. Po prostu pracuję bardzo dużo. I znowu, nie narzekam, lubię to robić, pracuję tak od kilkunastu lat i absolutnie nie chcę tego zmienić. Praca przez 8 godzin pewnie byłaby bardziej wydajna, ale ja po prostu nie funkcjonuję w taki sposób. Tak, dużo pracuję, tak, daje mi to radocha i poczucie spełnienia, tak, dzięki temu robię bardzo fajne rzeczy i zaspokajam swój głód i potrzebę po prostu bycia kreatorem. Dlatego też taki odpoczynek długi jest dla mnie kluczowy. Coraz częściej, no bo PESEL-u nie da się oszukać, czuję, że moje baterie z roku na rok coraz częściej po prostu się szybciej wyładowują. Dlatego muszę to robić coraz częściej, dłuższe weekendy, takie dłuższe w sensie trzydniowych weekendów, podczas których staram się odpocząć. W moim wypadku jest to robienie dokładnie tych rzeczy, których nie udaje mi się robić w czasie normalnych, w cudzysłowie, tygodni, czyli głównie leżenie i czytanie. I dlatego też zamierzam właśnie tak najbliższe 2 miesiące spędzić. Będę leżał, będę dużo czytał, będę sobie brał jakieś ogromne ilości lektur, pewnie nie przeczytam wszystkich, ale w ostatnim czasie, w zeszłe wakacje, miałem w ciągu 2 tygodni do przeczytania 14 książek i się to udało. Oczywiście nie będą to jakieś bardzo ogromne, opasłe tomiszcza, to są zazwyczaj książki o objętości 250 do 300 stron, więc to jest raptem naprawdę kilka godzin leżenia na plaży. No właśnie, bo dla mnie takim idealnym sposobem wypoczynku to jest jakiś leżak, jakaś przestrzeń do rozłożenia nóg. Fajnie było, gdyby to był piasek, no i oczywiście jakaś mokra plama, czegoś, co by można było się o to schłodzić. I tak, jak już nawet o tym wam mówię, to już po prostu jestem myślami tam i po prostu widzę siebie, jak leżę na tym leżaczku z Kindlem, obok taka stertka kubka wstydu książek, którą zawsze kupowałem gdzieś impulsywnie i kompulsywnie, a teraz wziąłem ze sobą do plecaczka i będę wszystko sobie czytał, różne rzeczy. Będę czytał jakąś prozę, wezmę się za coś, co na pewno było jakimś polecanym przez kolegów, znajomych książką noblisty. I potem będę pewnie chciał się odmurzyć i wezmę coś bardzo takiego popularnego, jakiegoś strasznie fajnego gniota, który po prostu nie pozwoli mi w ogóle nawet przez chwilę wykorzystać jednej 50 mojej głowy, ale chcę po prostu się totalnie odmurzyć. Dlatego, że to półrocze najbliższe po wakacjach, właściwie końcówka roku, będzie mega wyczerpująca. Wyszedłem na początku roku z postpandemicznego rozruchu, i takiego rozruchu właściwie, z piskiem opon, poustawiałem sobie wiele procesów, takich, które do tej pory strasznie dużo zajmowało mi czasu i myślałem, że się nie uda tego zrobić. Udało mi się pozyskać we wszystkich moich spółkach ponad 2 miliony złotych od różnych aniołów biznesów i funduszy. Udało mi się unormować, podkręcić sprzedaż w moim skromnym wydawnictwie, czyli edukam.pl. Trochę podratowaliśmy też sytuację z Adamem w Astrografy. Tam też się sytuacja trochę wypłaszczyła, szczególnie ta, która przyszła po wycięciu Facebooka z iOS-a i po prostu posypaniu się całej układanki reklamy facebookowej. Zaczęliśmy wysyłać kolejne pudełka, pierwsze, ale już teraz to już jest kilkadziesiąt pudełek wysłanych, naszej gry hybrydowej Beyond Humanity Colonies, a również zaczęliśmy kampanię naszej nowej gry na Kickstarterze. Jeżeli możecie, to wbijajcie na Kickstartera, szukajcie gry Astro Miners i wspierajcie nas. Proszę was o to bardzo, to nam się bardzo przyda. Chcemy bardzo szybko tą kampanię przeprowadzić, niecałe 2 tygodnie. No i oczywiście mamy dodatkowo jeszcze świetnie nam idzie w spółce game devowej Bearded Brothers Games, w której tworzymy bardzo fajne 2 gry. No i również w której to spółce robimy przy okazji mój ukochany roleplayingowy projekt Neverending Dungeon, który niebawem, mam nadzieję, że alfa zadebiutuje na Steam i będziecie mogli się pobawić w tworzenie za pomocą sztucznej inteligencji mapek oraz tekstów przygód właśnie do gry gear roleplay. No, ale ponieważ to jest jeszcze za mało, to sobie dołożyłem i jestem w trakcie pisania, a właściwie już jedną książkę skończyłem i oddałem do wydawcy, 2 książek. Zaskoczeni będziecie na pewno tematem jednej z nich oraz jesteśmy w trakcie rozgrzebania scenariusza słuchowiska. Bardzo mi się ten pomysł kiedyś spodobał, taki mam bardzo śmieszny pomysł i chciałbym się podzielić z nim ze światem. I na pewno się to ukaże w audiotece i pewnie też będziecie zaskoczeni tym, jak to będzie wyglądało. No to jest takie moje chęć zrealizowania pomysłu, który się przeleżał przez długie lata w szufladzie. Parę osób mówiło, zostaw, bez sensu, po co się będziesz tu bawił. To jest jakiś pomysł taki niewarty skupiania się, ale ja uważam, że jak coś cię tak nurtuje, tak cię gdzieś tam wewnątrz, tak cię, a może jednak, to warto się tym zająć. A propos książek jeszcze, nie będę was zamęczał listą książek, które biorę ze sobą, naprawdę są to czasami tak głupie rzeczy, że aż mi jest głupio i nie będę chciał wam się tym chwalić, ale w zamian podrzucam wam listę taką książek, które uważam, że bardzo warto mieć w swojej głowie na półce albo po prostu mieć na podorędziu. Jeżeli chodzi o startupy, biznes i innowacje, podaję odnośniki do stron anglojęzycznych, to już w wersji oczywiście papierowej, ponieważ nie chce mi się sprawdzać, czy te książki wyszły w Polsce, jakiego typu są to tytuły i tak dalej. I uwaga, ważna informacja, te linki, które są podane, nie są referalami, ja na nich nie zarabiam, czyli możecie bez żadnego problemu w nie klikać. I uwaga, co zatem polecam przeczytać Wam w wakacje? Pewnie część rzeczy znacie, ale mam nadzieję, że nie wszystkie. Hard Thing About Hard Things. Absolutny klasyk, napisana przez Bena Horowitza, legendy Doliny Krzemowej, jak i współzałożyciela jednej z największych i najbardziej wpływowych spółek VC, Andreessen Horowitz. W tej książce, która wyszła w 2014 roku, czyli troszkę w innych czasach politycznych i rynkowych, przeczytacie o tym, jak ciężko jest nie tyle stworzyć, co prowadzić swój startup, firmę. Polecam. Zero to One, Peter Thiel. Można go lubić, można go nienawidzieć. Ja pozostanę na stanowisku, że go po prostu nie cierpię jako człowieka, ale toleruję i mam do niego podziw jako inwestora. Między innymi dało pierwszy kasę Markowi Zuckerbergowi. Poglądy Thiela to połączenie libertarianizmu ze społecznym darwinizmem i technologicznym solucjonizmem. Najgorsza obecnie mieszanka, jaką możecie zaobserwować. Po co więc właściwie czytać tą książkę? Bo dowiecie się, jak się gra na poważnie w Dolinie Krzemowej. Naprawdę książka troszkę otwiera oczy. Hooked. Z tej książki dowiecie się o różnych modelach wytwarzania produktów, które tworzą nawyki. Brzmi skomplikowanie, ależ skąd. Produkty, z których ludzie korzystają nawykowo, zajmują domyślnie miejsce w ich umysłach. Produkty te stają się częścią działań, które ludzie angażują się, gdy ich umysł działa na autopilocie. Nie myślimy aktywnie o chodzeniu, oddychaniu, prowadzeniu samochodu, pisaniu na klawiaturze czy innych rutynowych czynnościach. Kiedy działamy w cudzysłowie na autopilocie, wtedy jesteśmy bardziej podatni na nawyki. I są osoby, które chcą to wykorzystać. Jest to książka dla twórców startupów, marketerów, projektantów. Absolutnie jest to pozycja obowiązkowa. The $100 Startup. Warto znać tą książkę. Jest ona stara, nie jest to jakaś książka, która wyszła ostatnio, ale pomimo upływu lat naprawdę ma sobie parę fajnych rzeczy. Niewątpliwą zasługą autora jest to, że przyjmuje nieco bardziej zdecydowane, oparte na przykładach podejście na budowanie małej firmy. Znajdziecie bardzo dużo takich elementów how to, jak i ważne przykłady na to, jak robić startup i zostać mikroprzedsiębiorcą i to z bardzo, bardzo małym początkowym budżetem. Start with why. Simona Sinka, jest on królem anegdot, bonmotów i często pojawiającą się osobą w szerowanych w mediach społecznościowych filmikach i klipach, bo no, jest to facet po prostu instytucja. Jego książka ma, na szczęście trzyma poziom, nie jest po prostu zbiorem jakichś oczywistych prawd. Sinek zaczyna od fundamentalnego pytania. Dlaczego niektórzy ludzie i organizacje są bardziej innowacyjne, wpływowe i zyskowne niż inne? Dlaczego niektórzy są bardziej lojalni zarówno ze strony klientów, jak i pracowników? Dlaczego nawet wśród tych, którym się powiodło, tak niewielu jest w stanie powtórzyć swój sukces jeszcze raz? Także jeśli chcecie znać odpowiedź na to pytanie, Start with Why Simona Sinka, bardzo polecam. Founders at Work, absolutnie, absolutnie fundamentalna książka. Wyszła chyba w 2008 roku. Ta książka jest z pozoru bardzo banalna. Jessica Livingstone usiadła z kilkoma przedsiębiorcami i podpytała ich o to, jak wyglądały losy ich firm, takich jak PayPal, Apple, Yahoo czy Hotmail. Efekt jest niesamowity. Wywiady koncentrują się na początkach działalności tych podmiotów. Kiedy przyszłość była jeszcze niejasna, firma nadal była startupem. Co istotne, każda z tych rozmów zawiera poradę, które czytelnik może łatwo wykorzystać w swoim biznesie. No jak powiedziałem, książka powstała w 2008 roku, w czasie początków Web 2, ale większość zawartych w niej prawd jest aktualna do dziś. The Innovator's Dilemma. Dylemat innowatora, jak to można przetłumaczyć po polsku, to jest książka biznesowa, która według The Economist znalazła się w pierwszej szóstce swojej klasie i stanowi dogłębną analizę tego, dlaczego wiodące firmy nie są w stanie wprowadzić innowacji i ostatecznie bankrutują w obliczu przełomowej innowacji. Profesor zarządzania innowacjami z Harvardu rozpoczyna od rozróżnienia dwóch rodzajów technologii. Technologii podtrzymujących i technologii zakłócających. Fajna pozycja, naprawdę warto ją sobie odświeżyć, jeśli czytaliście o wiele lat temu. Jest w niej parę fajnych elementów. Rework. Nie wiem, czy pamiętacie Basecampa, twórców takiego podmiotu, firmy jak 37 Signals. No właśnie, ja pamiętam, jak zostałem, jak pożyczony został mi PDF, haha, od znajomego z opiskiem, po prostu musisz to przeczytać. To była w 2010 roku i ta książka była jak dynamit. Rozwaliła mi głowę, bo twórcy właśnie 37 Signals naprawdę jako pierwsi bardzo dobrze potrafili przekazać takie startupowe prawdy w bardzo przyjazny sposób. Wiele z ich porad nadal jest prawdziwych i tę książkę można spokojnie czytać bez zażenowania nawet dziś. Traction. W tej książce poznasz tajniki wzmacniania sześciu kluczowych elementów biznesu. Odkryjesz proste, a zarazem skuteczne sposoby prowadzenia firmy, które pozwolą Ci się bardziej skupić, bardziej rozwijać i czerpać więcej radości. Co prawda w tej książce jest parę rzeczy zalatujących coachingiem, ale troszkę. Polecam wyczulić swoje uszy, natomiast bez przesady to nie jest tak, że to jest jakaś ogromna ilość takiego coachingowego bullshitu. Co dalej? Lean Startup. No, absolutnie rzecz podstawowa, którą trzeba znać. Większość firm rozpoczynających działalność ponosi porażkę, ale wielu z tych firm czy niepowodzeń można uniknąć. Lean Startup to nowe podejście, stosowane na całym świecie, które zmienia sposób budowania firmy i wprowadzania nowych produktów na rynek. I absolutnie trzeba tę książkę znać, ponieważ może brzmi to śmiesznie, no ale ta książka po prostu jest podstawą. Product Lead Onboarding. Świetna pozycja dla tych, którzy działają w SaaS-ach. Jak lepiej konwertować userów, jak dbać o satysfakcję i długość życia na pracy na waszej platformie. 6 prostych kroków, żeby twój biznes działał lepiej i zarabiał więcej. Oczywiście wymaga to mnóstwo wysiłku, ale co tam, taka książka naprawdę fajnie się czyta. Lost and Founder. Bardzo cenię Randa Fishkina, założyciel Moz, a potem poszedł sobie robić inne startupy. Pozytywnie zakręcony gość, budujący narzędzia, które pomagają zarabiać kasę. Ta książka to praktyczny opis tajników budowania startupu technologicznego, od rozwoju produktu przez pozyskiwanie funduszy, growth hacking czy budowanie leadershipu w spółce. Czyta się fajnie i szybko. Super lektura na plaży. Profit First. Fajna, śmieszna wręcz książka. Dzięki dziesiątkom studiów przypadku, praktycznym krokom, poradom i krokom how to, z charakterystycznym poczuciem humoru Mike Mikalowicz przedstawia mapę drogową dla każdego przedsiębiorcy, która pozwoli mu zarabiać pieniądze, jak i zawsze marzył. Trochę to jest opowieść o tym, jak z niczego zrobić firmę, która zarabia miliony. No, zazwyczaj takie pozycje omijam, ale tym razem zrobiłem wyjątek i dlatego też Wam o tym mówię i Wam to polecam. Oversubscribe to książka przewodnik, który pomoże Ci przekształcić Twoją firmę w taką, o której Twoi klienci będą mówili, że jest wspaniała i będą walczyć. Czy ciągle Ty zabiegasz o klientów? Dlaczego wydaje się, że niektórych firmy klienci błagają o zakup ich towarów lub usług? Zastanów się nad tym przez chwilę, a potem przeczytaj tą książkę. Kiedy na rynku pojawia się nowy iPhone, dlaczego klienci koczują po nocach, aby jako pierwsi wejść do sklepu? Ja rozumiem, że już czujesz, o czym ta jest książka. Naprawdę fajne rzeczy. Polecam, znajdziecie na pewno tam coś dla siebie. Crossing the Chasm. Książka z 99 roku, więc naprawdę to już jest staroteńka, ale naprawdę jest fajna. To była taka biblia wprowadzania najnowocześniejszych produktów na globalne rynki. Fajnie się czyta nadal, nie jest to coś, czego trzeba korzystać obecnie, ale myślę, że trzeba znać. The Minimalist Entrepreneur to książka napisana przez Sahila Lawinie, przedsiębiorcę, który w 2011 roku założył Gumroad, która jest platforma do samodzielnej sprzedaży usług cyfrowych, takich jak książki, członkostwa, membershipy, kursy i inne usługi cyfrowe. Dużo ciekawych obserwacji, wskazania błędów, ciekawych hintów, polecam. Nie jest to biblia robienia startupów, ale naprawdę zacna pozycja i jest to świeżutka książka z zeszłego roku. Shoedog, jedna z naprawdę najlepszych pozycji, jakie czytałem, i książek o biznesie. Wspomnienie Phila Knighta, założyciela Nike'a, mojej ukochanej firmy. Jest to książka o Ameryce, o złotych jej latach, budowaniu firm, która robiła buty dla biegaczy w Oregonie, a potem overnight success, ta firma stała się globalnym brandem. Ale naprawdę rzadko się czyta takie książki napisane przez założycieli, które mają ponadczasową wartość i mądrość. Kupujcie i uważajcie, ta książka po prostu wchłania. Przeczytacie ją w nie wiecie nawet kiedy, leżąc na plaży, siedząc w toalecie, mega fajna pozycja. The Almanac of Naval Ravikant. Jeśli nie znacie Navala Ravikanta, to zakochacie się w tej książce. Zawiera ona cenne lekcje Navala, który uczy ludzi, jak budować bogactwo i osiągać długotrwałe szczęście, pracując nad kilkoma podstawowymi umiejętnościami, a jednocześnie odkrywając tajemnice dobrego życia. Uwaga, to nie jest książka wannabe coacha, tak być może brzmi z tego, co Wam teraz przeczytałem, ale naprawdę szczególnie polecam przed lekturą zobaczyć, co tam Naval sobie wypisuje na Twitterze. Niesamowite rzeczy. I ostatnia książka to jest Sand Hill Road Secrets. Poznaj swojego wroga, czyli musisz po prostu wiedzieć, jak działają fundusze VC, a szczególnie te z Doliny Krzemowej. Więc w tej książce znajdziesz wiele bardzo fajnych informacji o tym, właśnie jak działa Venture Capital, jak zbierają pieniądze, jak oceniają startupy. Scott Kapoor współpracował z wieloma z tych firm i teraz dzieli się z sekretami, które właśnie odkrył dzięki takiej współpracy. Co mogę powiedzieć? Absolutna Biblia, jeśli chcesz wiedzieć, jak działają fundusze wysokiego ryzyka, szczególnie te amerykańskie, po prostu musisz sięgnąć po tą książkę. I to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie. Liczę, że również tak samo jak ja będziecie dobrze wypoczywali. Do usłyszenia niebawem. Earborne Media.